bez barier.
8 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Z 1 700 000 niepełnosprawnych osób w Polsce pracę ma niespełna 500 tysięcy, czyli mniej niż co czwarta. Podczas gdy w innych krajach Europy zatrudniona jest połowa niepełnosprawnych obywateli. W dzisiejszej audycji będziemy mówić o przyczynach tej sytuacji i pomysłach na jej zmianę, między innymi o nowych programach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Porozmawiamy także o wsparciu dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi w Białymstoku. Zapraszam.
Bez barier.
Tylko co czwarta osoba z niepełnosprawnością w Polsce ma pracę. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W krajach europejskich zatrudnienie ma połowa takich osób. Fundacja Integracja rozpoczęła kampanię Akcja Praca. Będzie w niej mówić o problemach z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Badania wskazują, że odpowiedzialność leży po stronie pracodawców, którzy nie chcą ich zatrudniać. Ale w ocenie Fundacji Integracja przyczyny tej sytuacji są bardziej złożone.
Wiele osób z niepełnosprawnościami nie szuka pracy, bo nie wierzy we własne możliwości. Niektórzy obawiają się utraty świadczeń, mówi Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja.
Wiele osób z niepełnosprawnością boi się powtórnej weryfikacji, czyli obniżenia grupy o niepełnosprawność. I to jest, myślę, wyzwanie dla takich instytucji jak PFRON, ZUS, pełnomocnik rządu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi dać jasny komunikat, że tak się nie stanie. Wtedy, myślę, ten strach stanie się jak gdyby nieuzasadniony.
Potrzebne jest lepsze wsparcie dostosowane do konkretnych dysfunkcji, mówi Piotr Pawłowski.
Wydaje mi się, że w tym wszystkim jest nieodzowna pomoc państwa. Jak wesprzeć te osoby do tego, żeby być aktywnym? Jedni potrzebują asystenta osobistego. Ja bez asystenta kompletnie bym nie funkcjonował. Ktoś jeszcze inny potrzebuje dofinansowania do mieszkania, do protezy, do elementów życia, które są potrzebne do tego, aby być aktywnym.
Szukających zatrudnienia i zwiększenia własnej aktywności Piotr Pawłowski zachęca do kontaktu z organizacjami pracującymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jest ich w różnych rejonach Polski. Kilka tysięcy, przypomina szef Integracji.
W kampanii Akcja Praca w portalu niepełnosprawni.pl będą publikowane wywiady z ekspertami i pracodawcami. Będzie można też znaleźć poradniki dotyczące zatrudnienia oraz przykłady osób, które radzą sobie na rynku pracy. Wielu pracodawców, w tym instytucji urzędów administracji publicznej, płaci kary, ale nie zatrudnia osób z niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych chce to zmienić.
Zwiększenie liczby pracowników z niepełnosprawnościami w administracji publicznej będzie jednym z priorytetów PFRON, zapowiada prezes funduszu Robert Kwiatkowski.
Ostatnie raporty, które powstają, pokazują, że zatrudnienie w administracji centralnej jest na poziomie 2%. W tej chwili prowadzimy rozmowy z wieloma ministerstwami, zresztą z olbrzymią otwartością po drugiej stronie, żeby właśnie wspólnie przygotować się, w jaki sposób ogłaszać konkursy, w jaki sposób przygotowywać osoby niepełnosprawne do zatrudnienia.
Prezes PFRON podkreśla, że osoby niepełnosprawne będą mogły liczyć na konkretne wsparcie w przygotowaniu do podjęcia pracy.
Przeszkolenie, nabycie urządzeń, które są im potrzebne, pokrycie kosztów przejazdów przez pierwsze 6 miesięcy, ewentualnie dostosowanie stanowiska pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. W tej chwili bardzo otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych są samorządy, też ogłaszają programy. Natomiast w administracji rządowej chcemy doprowadzić do tego, żeby była, to złe słowo może, ale moda na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. No 2% to w mojej ocenie jest skandalem.
Bożena Falkowska, Polskie Radio.
Część osób z niepełnosprawnościami boi się podjąć zatrudnienie, ponieważ obawia się utraty rent. Dlatego, jak zapowiada prezes PFRON, w niedługim czasie ma zostać podpisane porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego celem będzie przekonanie niepełnosprawnych do podejmowania pracy. Nowe programy mające przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami były tematem konferencji, którą zorganizował Białostocki Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Trzy nowe programy, które będą realizowane ze środków Państwowego Funduszu, generalnie są skierowane do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i pracodawców, którzy będą zatrudniali osoby niepełnosprawne.
Urszula Kierznowska, Białostocki Oddział PFRON.
Wszystkie te trzy programy realizowane są od tego roku. Pierwszy z nich, pilotażowy program Absolwent. Adresatami tego programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. Natomiast beneficjentami ostatecznymi programu są osoby ze znacznym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są absolwentami szkół wyższych lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej. a także osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, ale wyłącznie w zakresie zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery rozwoju zawodowego.
Jakie działania mogą być finansowane?
W ramach tego programu mogą być realizowane 3 obszary wsparcia. Pierwszym z nich jest właśnie zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Drugi obszar dotyczy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Trzeci z kolei dotyczy zatrudnienia i samozatrudnienia.
Drugi program skierowany jest do pracodawców
i organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o kwestie pracodawców, dotyczy to przedsiębiorstw, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% i te przedsiębiorstwa zgłoszą do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 etatów przeliczeni na pewny wymiar czasu pracy przez okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy z zastrzeżeniem, że przyczyni się to do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w porównaniu do stanu zatrudnienia na koniec poprzedniego roku.
Czy to znaczy, że trzeba 25 nowych etatów utworzyć?
W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, tak. Taka oferta musi być przesłana do biura PFRON w Warszawie. Kolejnym uczestnikiem programu są organizacje pozarządowe, które muszą być wpisane do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy. Jeżeli chodzi o kwestie adresatów ostatecznych zadania, czyli beneficjentów, dotyczy to osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które zgłoszą gotowość do zatrudnienia. Obszarami wsparcia w ramach tego zadania są obszar polegający na rekrutacji i kompleksowym rozpoznaniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności, obszar dotyczący dofinansowania uzyskania przez adresata programu pożądanych kwalifikacji zawodowych i pracowniczych. Tutaj realizowane są 2 zadania w ramach obszaru trzeciego dotyczącego zniwelowania barier funkcjonalnych, technicznych i innych dotykających kandydata do pracy u potencjalnego pracodawcy. W ramach tego obszaru jest realizowanych 5 zadań. Kolejnym obszarem wsparcia jest obszar, który polega na budowaniu pozytywnego wizerunku pracowników będących osobami niepełnosprawnymi i idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Maksymalny koszt dofinansowania w ramach obszaru AC jest to kwota 17 tysięcy złotych.
Tu chodzi o tą rekrutację.
Czyli rekrutacja i kompleksowe rozpoznawanie potrzeb, dofinansowanie podniesienia przez adresata pożądanych kwalifikacji pracowniczych i zawodowych, no i zniwelowanie barier funkcjonalnych, technicznych u potencjalnego pracodawcy.
I to jest 17 tysięcy?
To jest 17 tysięcy złotych.
W przeliczeniu na jeden etat.
Pod warunkiem, że dany adresat programu podejmie zatrudnienie u takiego pracodawcy. Bo w przypadku, kiedy w wyniku działań aktywizacyjnych to zatrudnienie nie zostanie podjęte, wówczas mogą być dofinansowywane wydatki w ramach obszaru wyłącznie A i B, ale tylko do kwoty 3000 zł.
I trzeci program adresowany jest do organów administracji publicznej.
Mogą być to organy i instytucje publiczne oraz samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki, a także państwowe oraz samorządowe instytucje kultury. Beneficjentami ostatecznymi programu są z kolei osoby z orzeczonym znacznym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pozostają bez zatrudnienia, ale na rzecz których będą prowadzone działania aktywizacyjne. Okres zatrudnienia beneficjenta takiego ostatecznego musi wynosić przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON-u w ramach tego zadania jest to kwota 18 tysięcy złotych i dotyka ona następujących wydatków. Może być to wyposażenie nowych stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym pracę, zakupu i autoryzacji oprogramowania, szkoleń beneficjentów ostatecznych, organizacji przez pracodawcę dowozu beneficjentów ostatecznych do izb pracy oraz to tak zwany dodatek motywacyjny. Jeżeli chodzi o kwestię dodatku motywacyjnego, jest to wartość 400 zł dofinansowania miesięcznie.
Jeszcze nie ma procedur.
Nie ma jeszcze zatwierdzonych procedur. Czekamy na zatwierdzenie. Proponuję wchodzić na naszą stronę internetową www.pfron.org.pl. W zakładkę programy i zadania PFRON będą na pewno jak najświeższe informacje.
Dyrektor białostockiego oddziału PFRON Adam Wiński zapowiedział większą aktywność i większą otwartość funduszu we współpracy z partnerami. To jest instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi, pracodawcami i osobami niepełnosprawnymi.
Przede wszystkim dalej chcemy, będziemy prowadzić i realizować zadania, programy, które do tej pory realizujemy. Natomiast chcemy też się otwierać i być liderem, koordynatorem na terenie naszego województwa w zakresie różnorodnych przedsięwzięć, projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Do tej współpracy chcemy zachęcać przede wszystkim naszych dotychczasowych partnerów, czyli samorządy powiatowe, w szczególności powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy, również organizacje pozarządowe, także organizacje pracodawców, jak również samych pracodawców, którzy zatrudniają niepełnosprawnych pracowników. My tę współpracę już naprawdę od wielu lat realizujemy, bardzo sobie tę współpracę cenimy, ale jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, nowe projekty. Chcemy wspierać, pomagać osobom niepełnosprawnym. Będziemy tworzyć nowe porozumienia, nowe partnerstwa. W szczególności chcielibyśmy teraz się zainteresować tematyką wykorzystywania funduszy unijnych na rzecz osób niepełnosprawnych.
A jakieś konkretne pomysły już są?
W ramach struktury oddziału tworzyliśmy punkty informacyjne, także ze wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Natomiast pozostałe działania sukcesywnie wdrażamy. Tworzymy różnorodne bazy, rozpoznajemy potrzeby osób niepełnosprawnych.
Rozpoczęliście tworzenie mapy problemów, barier, potrzeb osób niepełnosprawnych.
Te problemy chcemy zdiagnozować na terenie całego naszego województwa we współpracy z samorządami powiatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, które są de facto najbliżej osób niepełnosprawnych, najlepiej rozpoznają, identyfikują problemy osób niepełnosprawnych. Tę mapę chcemy tworzyć nie tylko, żeby istniała, ale faktycznie, żeby w następstwie zdiagnozowania tych potrzeb realnie, sukcesywnie te problemy osób niepełnosprawnych rozwiązywać.
Kiedy taka mapa powstanie?
Chcielibyśmy te działania do końca pierwszego półrocza przeprowadzić.
Podczas konferencji, która odbyła się w poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, dyrektor białostockiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Adam Wiński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Barier.
Od lat mówimy o tym, że w naszym regionie nie ma zapewnionej wystarczającej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Przyczyn tego jest bardzo wiele, są one bardzo złożone. A brak psychiatrów dziecięcych to bolączka ośrodków w całej Polsce. Tymczasem wczesne zdiagnozowanie problemów i podjęcie odpowiedniej terapii czy odpowiednich terapii jest podstawą zdrowia w życiu dorosłym. Jednym z nielicznych miejsc, gdzie dzieci i młodzież mogą liczyć na wsparcie, jest oddział dziennego pobytu przy ulicy Wesołej w Białymstoku, który już drugi rok jest finansowany z budżetu miasta, a prowadzi go Fundacja Ostoić Świat. Naszym gościem jest dziś pani dr Jolanta Świderska, prezes zarządu tej fundacji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ośrodek Eureka to poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dwa ośrodki pobytu dziennego. Jeden z nich to jest ośrodek prowadzony na zasadzie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Drugi finansuje miasto za pośrednictwem fundacji. Jest też poradnia, w kolejce do poradni trzeba czekać około roku. Jak to jest z ośrodkiem finansowanym przez miasto, prowadzonym przez Fundację Oswoić Świat?
Na początku było bardzo dobrze, ponieważ jest to projekt, który jest realizowany we współpracy z Eureką, samorządem właśnie gminą Białystok, przez Fundację Oswoić Świat w trybie 3-letnim. Już mamy pierwszy rok działalności za sobą, w tej chwili kolejny i jeszcze rok przed nami. Jak zaczynaliśmy, to właściwie dzieci i rodziny z tego rodzaju problemami były przyjmowane na bieżąco. No niestety w tej chwili troszeczkę trzeba zaczekać.
Panie doktor, troszeczkę to jest ile?
No ja myślę, że to jest kwestia miesiąca. Może
czyli
krócej.
Jeszcze nie ma tragedii, aczkolwiek.
No ja rozumiem, że jest problem, natomiast problem polega w pewnych czynnościach organizacyjnych. Dlatego, że jeżeli zgłaszają nam się małe dzieci, no to oczywiście są w pierwszej też kolejności przyjmowane, ale czasem jak gdyby zgłaszanie się wiekowe dzieciaków jest różne, a nie można połączyć, nie mówiąc już o problemie, z jakim rodzina się zgłasza, ale chodzi również o wiek podopiecznego, prawda? No nie damy trzylatków, czterolatków, nie wiem, z dziesięciolatkami, czy z nastolatkami, 15-16-latkami, tak? Ponieważ...
To już inne są działania.
Tak, oddział, to są inne oddziaływania, inne działania terapeutyczne, inne działania psychologiczne podejmowane, czy też psychoedukacja. Poza tym są to no, zaburzenia psychiatryczne, w związku z tym to jest bardzo szeroki, jak gdyby spektrum oddziaływania.
No powiedzmy, że te najmniejsze dzieci to trafiają ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe.
Tak.
Dlatego, że tutaj trudno jest mówić jeszcze o zaburzeniach psychicznych.
Psychicznych, tak. To tutaj staramy się też, w miarę tak organizować, przynajmniej panie doktor starają się, które są jak gdyby odpowiedzialne, uczestniczą w tym projekcie, po prostu, żeby te dzieciaki były przyjmowane w pierwszej kolejności.
Dlatego, że tutaj i sama diagnoza, i rozpoczęcie...
Ma znaczenie i ma wpływ na działania, co nie znaczy, że powiedzmy, no inne są traktowane po macoszemu, no ale mamy też to, co mamy, to i tak należy się cieszyć, ponieważ dzienny ośrodek funkcjonuje przez cały tydzień. Weekendy są wolne od poniedziałku do piątku, od 8 do 12 codziennie. Nie mamy wakacji, nie mamy ferii, także cały czas po prostu pracujemy, panie przyjmują i jak gdyby no, leczą dzieci, podają też terapii.
Jedna rzecz to jest ośrodek, druga rzecz to jest poradnia, bo najpierw zanim do ośrodka, to trzeba gdzieś trafić do poradni.
Nie, to tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, który realizujemy, to nie wiadomo, do psychiatry żadne skierowanie nie jest potrzebne. Po prostu jeżeli rodzic orientuje się, że ma do czynienia z jakimkolwiek problemem ze sfery, prawda, no, objawów sfery psychicznej, czy też dostaje informacje z opiekunów przedszkolnych dziecka, czy szkolnych, to po prostu zgłasza się do placówki, do Eureki, która się mieści przy ulicy Wesołej. Tam jest umawiany na postawienie diagnozy, na odpowiedni
czyli
termin.
Czyli to jest razem z diagnozą i
tak,
później
tak, panie diagnozują, jest również opieka, pełna opieka psychologów, to są wszystko psycholodzy kliniczni, w związku z tym mający doświadczenie w tego rodzaju kwestiach zdrowotnych, oraz są terapeuci zajęciowi, gdzie jest prowadzona terapia grupowa, relaksacja, dodatkowo rodziny mają prowadzoną psychoedukację, więc jak gdyby obejmujemy całym spektrum działań, całą rodzinę, bo to nie jest tylko tak, że oczywiście to dziecko, które doznaje zaburzenia, ale również opieką jest obejmowana cała rodzina. I cała rzecz polega tylko na tym, na ile rodzina chce z tego skorzystać. Jest to, co chciałabym zauważyć, no oczywiście tak jak przy refundacji Narodowego Funduszu, mieszkańcy miasta Białegostoku nie ponoszą tu żadnej odpłatności.
Ale niestety tylko mieszkańcy Białegostoku.
Tak jest ustawiony konkurs, są to środki gminy Białystok, więc dla swoich mieszkańców, dla swoich podopiecznych po prostu taki projekt został uruchomiony, bo była to potrzeba.
Panie doktor, to proszę powiedzieć, czy wystarczy po prostu zadzwonić, zaznaczyć, że się jest z Białegostoku?
Wystarczy się zgłosić do Eureki, do pań, powiedzieć, że się...
Czyli w normalnej tam...
W normalnej godzinie 8 do 12 i zostaną rodzice odpowiednio poinformowani, wyznaczona wizyta. I będzie rozwiązywany problem.
Nie ma też ograniczeń co do tego, w jakim wieku jest dziecko.
To jest dla dzieci i młodzieży, czyli właściwie no, można powiedzieć od urodzenia do 18 roku życia, bo po 18 roku życia, no, zgodnie z wszystkimi zapisami, tak, mamy do czynienia z osobami do pełnoletnimi, czyli dorosłymi.
Dorosłymi i tam już do ośrodków przeznaczonych dla osób dorosłych. Ale też nie jest to tak, że tylko w pierwszych latach życia, bo może też trafić...
Nie. Tutaj działaniami objęci są wszyscy, tak, w tej rozpiętości wiekowej, więc może być też, jeżeli... Bo tutaj mamy do czynienia zarówno z zaburzeniami lękowymi, tak, z pewnego rodzaju nawet ograniczeniami żywieniowymi, z problemami zachowań, z nieadaptowaniem się dzieci do środowiska rówieśniczego, więc czasem z początkami schizofrenii wieku dziecięcego, więc no, ten worek jest naprawdę bardzo szeroki i te zaburzenia mogą wystąpić na różnym etapie rozwoju, więc na każdym etapie po prostu wtedy, kiedy rodzic uznaje, że coś się nie podoba, tak? Coś zaburza jego rozwój jego dziecka, czy też z rozmów, nie wiem, z pedagogami w szkole, w przedszkolu, którzy sugerują, prawda, no bo podopieczny znajduje się na terenie placówki edukacyjnej, jak najbardziej zapraszamy tutaj po pomoc.
I niepotrzebne są też żadne skierowania.
Nie, absolutnie nie.
Tak, jak ani orzeczenia.
Nie, też nic nie jest potrzebne. Jest to po prostu świadczenie, które no, miasto swoim mieszkańcom, wychodząc naprzeciw, przy tej skali również no, zachorowań, tak?
I problemów
ze zdrowiem psychicznym tutaj wychodzi naprzeciw.
To proszę jeszcze powiedzieć 3 lata. A co po tych 3 latach? Bo to nie jest tak, że tego typu działania, tego typu terapie można po 3 latach przerwać, uznając, że no trudno, skończył się projekt, skończyły się pieniądze. I
jest to dobre pytanie, oczywiście, natomiast trudno mi w tej chwili powiedzieć, co będzie dalej. Uważam z mojej perspektywy w ogóle wieloletniej współpracy, może bardziej z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi dzieci i młodzieży, a w tej chwili dorosłych osób, że to i tak jest wspaniała inicjatywa władz miasta, że znalazły się środki po prostu na to, ażeby takie jak gdyby działania terapeutyczno-lecznicze i psychologiczne były podjęte w stosunku do tej grupy. Dlatego, że skala problemów psychicznych w środowisku dzieci i młodzieży naprawdę jest zatrważająca, jak narasta. I po prostu te dzieci no, wymagają, prawda, tego świadczenia i tej pomocy. Ja tylko mam nadzieję ze swojej strony, że ta pomoc, która jest niesiona i przy tej ilości zainteresowań, które no, niestety, ale rośnie, po prostu, że projekt będzie kontynuowany.
Miejmy nadzieję i że będzie to nie tylko inicjatywa białostocka, ale też inne samorządy dojdą do wniosku, że warto wspierać
liczę na to, ale tutaj Białystok no, jest w czołówce, jeżeli chodzi o te działania.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w naszym studiu, a gościem była pani dr Jolanta Świderska, prezes zarządu Fundacji Oswoić Świat. I to już na dziś wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.